wiara, religia, kościół, modlitwy, a to jest dla takich słabeuszy, tacy, co nie mają co ze sobą zrobić, nie radzą sobie, no to oni potrzebują modlitwy, potrzebują relacji z Panem Bogiem, bo nie dają rady sami. Faustyna tymi fragmentami, co ona zapisała, to przez co ona przeszła, no to przepraszam bardzo, ale wydaje się, że duchowość kształtuje komandosów, kształtuje jednostki specjalne, że życie z Panem Bogiem tylko takich ludzi daje w rezultacie. Albo wymiękasz i odpadasz z tej drogi i zaczynasz ją negować, bo uważasz, że jest za trudna. Albo idziesz dalej i należysz do jednostek specjalnych. Zeszyty miłości pełne, odcinek 15. Nazywam się siostra Gaudia Skas i witam Was serdecznie w naszym podcaście, w którym czytamy dzienniczek od deski do deski, komentujemy, rozgryzamy, zrozumieć się staramy wszystko, co tutaj jest napisane i wyciągamy z tych treści faustynowych te, które są dla nas najważniejsze, te, z których najwięcej się możemy nauczyć i te, przez które tak rozeznaję, że Pan Bóg chce najwięcej nam powiedzieć na dzisiejsze czasy. I tak, i to już jest 15 odcinek, to już jest kawałek drogi za nami. Witam tych, którzy już z nami wędrują od odcinka pierwszego i tych, którzy dołączyli do nas przy 15. No dlaczego nie? Można i tak. Chociaż zachęcam, jeżeli to jest pierwszy odcinek, którego słuchasz, żebyś jednak zerknął do tych wcześniejszych, może ci dać to trochę więcej światła, kontekstu i tak. 15 odcinek, 15, który przypada po takich dwóch specjalnych odcinkach, takich opływających w miłosierdzie, w szczęście, w radość, błogosławieństwo. To był odcinek wielkanocny i potem odcinek na Święto Miłosierdzia, więc pełne takiej, właśnie doświadczenia miłości Bożej. I to były odcinki, w których zrobiliśmy taki wyjątek i numery z dzienniczków, które czytaliśmy, były specjalnie dobrane do tych wielkich świąt i do tych specjalnych tematów, które poruszaliśmy w tym czasie. Natomiast dzisiaj tym odcinkiem wracamy do naszego normalnego czytania, czyli idziemy po kolei, czytając dzienniczek ze strony na stronę, z numeru na numer. I dzisiejsze numery to będzie od 95 do 103. I dodamy jeszcze taki plusik, plus 106, dlatego że on nam fajnie podsumowuje te wcześniejsze. Przeskoczyłam te dwa numery, dlatego że i tak to już jest dużo kontentu na dzisiaj. Chciałam jakoś zachować łączność, taką spójność tematu i dlatego jest taki spory zakres numerów i to będzie wymagało od Was pewnego takiego skupienia, takiego wejścia naprawdę w te treści zaawansowane, ale wiem, że jesteście w stanie to robić. Już okazaliście naprawdę wielką wytrwałość przy poprzednich odcinkach, więc wierzę, że ten wybór będzie dobry na dziś i że wy temu podołacie. Pomimo, że tak naprawdę Faustyna wraca do trudnego wątku. Ci z was, którzy słuchali odcinka trzeciego, pamiętacie, to był odcinek, przed którym trochę truchlałam. Jak można tak wcześnie w ogóle w naszej podróży podcastowej wejść w takie hardkorowe tematy, klimaty cierpienia, takich oczyszczeń, dużych, takich duchowych ciemności, które Faustyna przechodziła. I dzisiaj powracamy do tego tematu. To, że ona pisze po raz kolejny o tym doświadczeniu i w zasadzie ci z was, którzy pamiętają ten odcinek trzeci, usłyszycie, że tutaj są pewne nawet powtórki. Ona pisze o tych samych doświadczeniach. To wiadomo, że świadczy o tym, że to było coś naprawdę bardzo mocnego, jakieś mocne przeżycie dla niej. Dlatego ona do tego wraca. Pisząc trochę inaczej, a jednak o tym samym. Podkreślając może trochę inne aspekty. Ale tak, jest to wejście jeszcze raz, to trudne doświadczenie, próba przeżycia go na nowo, jakiegoś zrozumienia go na nowo. I my też spróbujemy trochę inaczej do niego podejść. Wejdziemy w to samo doświadczenie, ale patrząc na nie trochę inaczej. Mam dla was takie dwie propozycje. Można słuchać tych treści albo po prostu jako słuchania waszej starszej siostry, która przeżyła coś bardzo mocnego w życiu i opowiada wam o tym po to, żeby wam pomóc, podzielić się tym doświadczeniem, że jak w waszym życiu zacznie się dziać coś podobnego, żebyście już mieli to doświadczenie, które ona, doświadczenie jej historii, prawda? Żeby to wejście w trud, który się w waszym życiu zacznie, żeby już nie było takie, prawda, totalnie od zera i w ogóle nie wiecie, co się dzieje i o co chodzi i jak przez to przejść. Ale nie, wy macie już w pamięci to, jak przeszła przez to wasza starsza siostra i jesteście o tyle bogatsi i o tyle mądrzejsi, nie? Że już nie jest to dla was taka nowość, w której się poruszacie jak takie ślepe dziecko we mgle, nie? Nie, wy już macie jakieś doświadczenie od waszej starszej siostry. Oczywiście też zachęcam do tego, żeby nie podchodzić do tego tak dosłownie, bo bardzo, bardzo wątpię, że ktokolwiek z nas będzie przechodził przez dokładnie takie doświadczenie, przez jakie przeszła Faustyna. Chociaż mam nadzieję, że będziemy na tyle dojrzali w wierze i nie wycofamy się z tej wędrówki duchowej, z życia z Bogiem, jak przyjdą tylko jakieś momenty oczyszczeń. Także mam nadzieję, że pójdziemy dalej, głębiej w naszym życiu duchowym i cierpienie nas nie odstraszą, jakieś ciemności duchowe nas po prostu nie sparaliżują tak, że się po prostu wycofamy i powiemy, nie, no ja wolę życie jednak bez Pana Boga, bo z tym Panem Bogiem to jest za dużo, to jest po prostu dla mnie za dużo, ja tego nie uniosę. Zachęcam was do tego, żebyście czytając to też widzieli, że zawsze jest tak zwana łaska posiłkowa. Jak Pan Bóg dopuszcza jakieś cierpienia, On też daje łaskę, żeby przez nie przejść. I u Faustyny ewidentnie to widać, że ona była obdarzona tą specjalną siłą, błogosławieństwem, łaską, jakkolwiek to nazwiecie, pomocą Boga, żeby przez to przejść dobrze. I mocno wierzę, że każdy z nas, jak dane mu jest trudne doświadczenie, jest dana mu też szczególna łaska, żeby przez to przejść. Jest też taki sposób spojrzenia na te dzisiejsze czytania, słuchania ich, w kluczu tego, żeby zobaczyć, jak poważną misję Pan Bóg przygotowywał dla Faustyny. Że On z niej robi komandosa. Po prostu takiego naprawdę duchowego komandosa, że jakby szkoli ją jak w jakiejś elitarnej wojskowej jednostce. Tak sobie przypomniałam, słyszałam o tej takiej najbardziej znanej chyba polskiej jednostce GROM i o tym, że jak jest po kilkudziesięciu kandydatów na jakąś selekcję przychodzi nowych członków, to tylko kilku jest wybieranych i te testy, które oni przechodzą, no odbywają się w takich ekstremalnych zawsze gdzieś warunkach, bardzo trudnych. I tam jest sprawdzana nie tylko ich siła, odporność fizyczna, ale i psychiczna. I jak już tych kilku szczęśliwców im się uda przejść przez tą rekrutację, to potem to szkolenie, które oni przechodzą, trwa kilka lat, żeby w ogóle mogli zacząć służyć w tej jednostce. I to jest kilka lat intensywnych ćwiczeń, też w ekstremalnych, trudnych warunkach. Więc jak słyszałam o tym, od razu mi się przypominała Faustyna i te szkolenia duchowe, które Pan Bóg jej dawał. I tak to po prostu jest. To jest taka logika, jak chcesz mieć komandosa, chcesz mieć kogoś w siłach specjalnych, to on przez to szkolenie musi przejść. On musi przejść przez ekstremalne warunki jako przygotowanie do specjalnej misji, do ważnej misji. W dzisiejszych czytanych fragmentach nie ma potrzeby słowniczka. Przypatrzyłam jej i widzę, że nie powinniśmy mieć problemów z żadnymi słowami, których siostra Faustyna używa, więc idziemy prosto do czytania. Przyjdź, Duchu Święty, i daj nam łaskę skupienia i takiego wejścia głęboko w te treści. Daj nam też łaskę takiego odważnego słuchania tych treści, żeby to doświadczenie siostry Faustyny też nas umacniało, czyniło z nas takich dojrzałych ludzi w wierze, którzy są gotowi pójść za Panem Bogiem, gdziekolwiek nas zaprosi, gdziekolwiek nas wezwie, a my to podejmiemy z ufnością. Przyjdź, Duchu Święty, bądź z nami, prowadź nas. Amen. Dzienniczek świętej siostry Faustyny, zeszyt pierwszy, numery od 95 do 103 i 106. Głębsze poznanie Boga i przerażenie duszy. W początku Bóg daje się poznać jako świętość, sprawiedliwość, dobroć, czyli miłosierdzie. Dusza nie naraz to wszystko poznaje, ale poszczególnie w błyskach, czyli zbliżeniach się Boga. I nie trwa to długo, bo nie zniosłaby tego światła. W czasie modlitwy dusza doznaje błysku tego światła, który uniemożliwia duszy dotychczasową modlitwę. Może się silić, jak chce, i zmuszać do dawniejszej modlitwy. Będzie to wszystko daremne. Staje się absolutnie niemożliwością w dalszym ciągu tak się modlić, jak przed tym otrzymaniem tego światła. Światło to, które dotknęło duszy, jest w niej żywe i nic ani go zagłuszyć, ani przyćmić nie może. Ten błysk poznania Boga pociąga jej duszę i rozpala miłość ku Niemu. Ale ten sam błysk równocześnie daje duszy poznać, czym ona jest. I całe swe wnętrze widzi w wyższym świetle i powstaje przerażona i zatrwożona. Jednak nie pozostaje w tym zatrwożeniu, ale zaczyna się oczyszczać i upokarzać i uniżać przed Panem. A światła te są silniejsze i częstsze. Im dusza więcej się krystalizuje, tym światła te są przenikliwsze. Jednak jeżeli dusza wiernie i mężnie odpowiedziała tym pierwszym łaskom, Bóg duszę napełnia swymi pociechami. Udziela jej się w sposób odczuwalny. Dusza wchodzi chwilami jakby w zażyłość z Bogiem i cieszy się niezmiernie. Myśli, że już osiągnęła przeznaczony stopień doskonałości, bo błędy i wady są w niej uśpione. A ona myśli, że już ich nie ma. Nic jej się trudnym nie wydaje. Na wszystko jest gotowa. Zaczyna się pogrążać w Bogu i kosztować rozkoszy Bożych. Jest niesiona przez łaskę, a nie zdaje sobie z tego wcale sprawy, z tego, że może przyjść czas próby i doświadczenia. I rzeczywiście stan ten nie trwa długo. Przyjdą chwile inne. Ale muszę wspomnieć, że dusza wierniej odpowiada łasce Bożej, jeżeli ma światłego spowiednika i przed którym zwierza mu się ze wszystkiego. Doświadczenie Boże w duszy umiłowanej szczególnie przez Boga. Pokusy i ciemności. Szatan. Miłość duszy nie jest jeszcze taka, jak Bóg tego żąda. Dusza nagle traci obecność Bożą. Powstają w niej różne błędy i wady, z którymi musi toczyć zaciekły bój. Wszystkie błędy podnoszą głowę. Jednak czujność jej jest wielka. Na miejsce dawnej obecności Bożej wstąpiła osłość i posucha duchowa. Nie czuje smaku w ćwiczeniach duchownych, nie może się modlić, ani tak jak dawniej, ani jak teraz się modliła. Rzuca się we wszystkie strony i nie znajduje zadowolenia. Bóg się przed nią ukrył, a ona w stworzeniu pociechy nie znajduje i żadne stworzenie nie umie jej pocieszyć. Dusza pragnie namiętnie Boga, ale widzi swą nędzę. Zaczyna odczuwać sprawiedliwość Bożą. Widzi, jakoby utraciła wszystkie dary Boże. Umysł jej jest jakby przyćmiony. Ciemność zapada w całej duszy. Zaczyna się udręka co do niepojęcia. Dusza starała się przedstawić stan swej duszy spowiednikowi, lecz nie została zrozumiana. Zapada jeszcze w większe niepokoje. Szatan zaczyna swe dzieło. Wiara zostaje w ogniu. Walka tu jest wielka. Dusza robi wysiłki. Trwa aktem woli przy Bogu. Szatan posuwa się z dopuszczenia Bożego jeszcze dalej. Nadzieja i miłość jest w doświadczeniu. Straszne są te pokusy. Bóg duszę wspiera niejako potajemnie, ona o tym nie wie, bo inaczej niepodobna jest ostać się. I wie Bóg, co może dopuścić na duszę. Dusza kuszona jest niewiarą co do prawd objawionych, do nieszczerości wobec spowiednika. Szatan jej mówi: patrz, nikt cię nie zrozumie. Po co mówić o tym wszystkim? Brzmią w jej duszy słowa, których ona się przeraża i zdaje się jej, że je wymawia przeciw Bogu. Widzi to, czego by widzieć nie chciała. Słyszy to, czego słyszeć nie chce. A jest to straszne w takich chwilach nie mieć doświadczonego spowiednika. Sama dźwiga całe brzemię. Jednak o ile jest to w jej mocy, powinna się starać o światłego spowiednika, bo może złamać się pod tym ciężarem. I to często jest nad przepaścią. Te wszystkie doświadczenia są ciężkie i trudne. Bóg nie dopuszcza ich na duszę, która by wpierw nie była dopuszczona do głębszego z Bogiem obcowania i nie skosztowawszy słodyczy Bożych. A także Bóg ma w tym swoje zamiary dla nas niezbadane. Często Bóg w podobny sposób przygotowuje duszę do przyszłych zamiarów i dzieł wielkich. I chce ją doświadczyć jako czyste złoto. Ale to jeszcze nie koniec próby. Jest jeszcze próba nad próbami. To jest zupełne odrzucenie od Boga. Próba nad próbami. Absolutne opuszczenie. Rozpacz. Kiedy dusza zwycięsko wychodzi z poprzednich prób i chociaż się może potknąć, ale mężnie walczy i z głęboką pokorą woła do Pana: ratuj, bo ginę, i jeszcze jest zdolna do walki, teraz ogarnia duszę straszna ciemność. Dusza widzi w sobie tylko grzechy. Jej uczucie jest straszne. Widzi się zupełnie przez Boga opuszczoną. Czuje, jakoby była przedmiotem Jego nienawiści. I jest jeden krok do rozpaczy. Broni się jak może. Próbuje obudzić ufność, lecz modlitwa jest dla niej jeszcze większą męką. Jej się zdaje, że pobudza Boga do większego gniewu. Jest postawiona na niebosiężnym szczycie, który jest nad przepaścią. Dusza rwie się do Boga, ale czuje się odepchnięta. Wszystkie męki i katusze świata są niczym w porównaniu z tym uczuciem, w którym ona jest cała pogrążona. To jest odepchnięcie od Boga. Nikt jej ulgi przynieść nie może. Widzi, że jest sama jedna, nikogo nie ma na swą obronę. Wznosi oczy do nieba, ale wie, że to nie dla niej. Wszystko dla niej stracone. Z ciemności wpada w większą ciemność. Zdaje jej się, że na zawsze straciła Boga. Tego Boga, którego tak kochała. Ta myśl wprowadza ją w mękę nie do opisania. Jednak ona nie godzi się na to. Próbuje spojrzeć w niebo. Lecz daremnie. To sprawia jej jeszcze większą mękę. Nikt takiej duszy nie oświeci, jeżeli Bóg chce ją utrzymywać w ciemności. To odrzucenie od Boga czuje tak żywo w sposób przeraźliwy. Wyrywają się z jej serca jęki bolesne, tak bolesne, że nie pojmie żaden duchowny, chyba że sam to przeszedł. W tym dusza doznaje jeszcze cierpień od złego ducha. Szatan drwi z niej. Widzisz, czy dalej będziesz wierna? Oto masz zapłatę. Jesteś w naszej mocy. Chociaż szatan tyle ma wpływu na tę duszę, ile Bóg pozwoli, Bóg wie, ile wytrzymać możemy. I cóż z tego, żeś się umartwiała? I cóż z tego, żeś wierna regule? Po cóż te wszystkie wysiłki? Jesteś odrzucona od Boga. To słowo odrzucona staje się ogniem, który przenika każdy nerw, aż do szpiku kości. Przeszywa na wskroś całą jej istotę. nadchodzi największy moment doświadczenia. Dusza już nie szuka nigdzie pomocy. Pogrąża się sama w sobie i traci wszystko sprzed oczu. I niejako jakby się zgodziła na tę mękę odrzucenia. Jest to moment, któremu nie umiem nadać wyrazu. Jest to agonia duszy. Kiedy ten moment zaczął się pierwszy raz zbliżać do mnie, jednak zostałam z niego wyrwana mocą świętego posłuszeństwa. Mistrzyni, która przeraziła się moim widokiem, posłała mnie do spowiedzi. Jednak spowiednik mnie nie rozumie, nie doznaje ani cienia ulgi. O Jezu, daj nam kapłanów doświadczonych. Kiedy powiedziałam, że przeżywam męki piekielne w duszy, odpowiedział mi, że jest o moją duszę spokojny, bo widzi w duszy mojej wielką łaskę Bożą. Jednak ja nic z tego nie rozumiałam i ani jeden promyczek światła nie przedarł się do duszy. Teraz już zaczynam odczuwać brak sił fizycznych i już nie mogę podołać obowiązkowi. Cierpień już nie mogę ukryć. Chociaż nie mówię ani słowa o tym, co cierpię, to jednak ból, jaki się odbija na mej twarzy, zdradza mnie. I przełożona powiedziała, że siostry przychodzą do niej i mówią, że jak się spojrzą w kaplicy na siostrę, to litość ich bierze dla mnie. Tak straszny mam wygląd. Jednak pomimo wysiłku nie jest dusza w stanie ukryć tego cierpienia. Jezu, Ty jeden wiesz, jak dusza jęczy w tych mękach, spowita ciemnością, a jednak pragnie i łaknie Boga, jak spalone usta wody. Umiera i usycha. Umiera śmiercią bez śmierci. To jest, że umrzeć nie może. Wysiłki jej są niczym, ona jest pod ręką mocarną. Teraz jej dusza wchodzi w moc sprawiedliwego. Ustają wszelkie pokusy zewnętrzne. Milknie wszystko, co ją otacza. Tak jak konający traci wszystko, co jest zewnętrzne. Cała jej dusza jest skupiona pod mocą sprawiedliwego i trzykroć świętego Boga. Na wieki odrzucona. To największy moment. I tylko Bóg może duszę w ten sposób doświadczyć, bo On jeden wie, że dusza może to wytrzymać. Kiedy dusza została przesiąknięta na wskroś tym ogniem piekielnym, wpada jakoby w rozpacz. Dusza moja doświadczyła tego momentu, kiedy byłam w celi sama jedna. Kiedy dusza zaczęła się pogrążać w rozpaczy, czułam, że zaczynam konać, jednak chwyciłam krzyżyk i zacisnęłam kurczowo w ręku. Teraz czuję, że się odłączy ciało moje od duszy. I chociaż pragnęłam pójść do przełożonych, już sił fizycznych nie było, wyrzekłam ostatnie słowa. Ufam miłosierdziu Twemu. I zdawało mi się, jakobym pobudziła Boga do większego gniewu i zapadłam sama w rozpacz. I już tylko od czasu do czasu wyrywa się z duszy jęk bolesny, jęk nieutulony, dusza w agonii. I zdawało mi się, że już pozostanę w tym stanie, bo o własnej mocy nie wyszłabym z niego. Każde wspomnienie Boga jest morzem nieopisanym cierpień. A jednak jest coś w duszy, co się rwie do Boga. Lecz jej się zdaje, że na to tylko, aby więcej cierpiała. Wspomnienie dawnej miłości, jaką ją Bóg otaczał, jest dla niej nowym rodzajem męki. Jego wzrok przenika ją na wskroś i wszystko zostało spalone w duszy od spojrzenia Jego. Była to dłuższa chwila, kiedy weszła jedna z sióstr do celi i zastała mnie prawie umarłą. Zlękła się i poszła do mistrzyni, która mocą świętego posłuszeństwa rozkazała mi podnieść się z ziemi. I natychmiast Odczułam siłę fizyczną i podniosłam się z ziemi, drżąca cała. Mistrzyni poznała zaraz mój cały stan duszy. Mówiła mi o niepojętym miłosierdziu Bożym i powiedziała: niech się siostra nie martwi niczym. Nakazuje siostrze mocą posłuszeństwa. I mówiła mi: teraz widzę, że Bóg powołuje siostrę do wysokiej świętości. Blisko chce Pan mieć siostrę przy sobie, kiedy takie rzeczy dopuszcza, i to tak wcześnie. Niech siostra będzie wierna Bogu, bo to jest znak, że wysoko chce mieć siostrę w niebie. Jednak nie rozumiałam nic z tych słów. Kiedy weszłam do kaplicy, czuję, jakoby wszystko odpadło od duszy mojej, jakobym dopiero wyszła z ręki Bożej. Czuję nietykalność swojej duszy. Czuję, że jestem dziecię maleńkie. Wtem ujrzałam wewnętrznie Pana, który mi rzekł: nie lękaj się, córko moja, ja jestem z tobą. W tym jednym momencie pierzchły wszystkie ciemności i udręczenia. Zmysły zalane radością niepojętą, władze duszy napełnione światłem. Chociaż to, co opisała, są rzeczy przerażające, jednak nie powinna się nimi żadna dusza przerażać zbytecznie, bo nie da Bóg ponad to, co możemy. A z drugiej strony, może nigdy nie dopuści do nas podobnych mąk. A pisze dlatego, że jeżeli się Panu podoba jakąś duszę prowadzić przez podobne męki, niech się nie lęka, ale będzie we wszystkim, o ile od niej zależy, wierna Bogu. Bóg duszy krzywdy nie zrobi, gdyż jest samą miłością i w tej niepojętej miłości powołał ją do bytu. Chociaż kiedy byłam w tych utrapieniach, nie rozumiałam tego. Przeszliśmy przez to. Dzielni jesteście, gratuluję wam. Ja sama czuję, że całe ciało mam napięte od tego czytania tych treści, że już plecy mnie bolą. Tak to wszystko wchodzi aż do szpiku kości, jak Faustyna opisuje te wręcz fizyczne takie, używa tych fizycznych takich porównań, że ten ból duszy, który ona doświadcza, chociaż też potem mówiła o słabości fizycznej, to jest wręcz jakby do szpiku kości cię przeszywało to cierpienie. Zapewne są wśród was tacy, którzy przeszli podobne cierpienia, czy to były duchowe, psychiczne, czy fizyczne. Czasami dzielicie się z nami, czy w komentarzach, czy w wiadomościach, czy w mailach, które do nas wysyłacie, i wiem, że jest wśród was wiele osób naprawdę ciężko doświadczonych przez życie. I bardzo bym chciała, żeby te treści od siostry Faustyny przyniosły wam ulgę, przyniosły wam umocnienie, żeby dały wam też to światło, które ona otrzymała, że widocznie Pan Bóg chce mieć siostrę, ciebie, siostro, ciebie, bracie, bardzo blisko siebie. I widocznie Pan Bóg wie, że ty to uniesiesz. I na pewno jest z tobą łaska wystarczająca, żeby przez to przejść. Mam nadzieję, że te treści właśnie wyłapaliście z tych opisów bardzo ciężkich doświadczeń, które Faustyna przechodziła. Ale ona to przeplata tym właśnie: nie lękaj się, nie lękaj się, jestem z tobą. Tą nadzieją, tą wizją przyszłości i tym takim jakimś poczuciem sensu. Pamiętam, że Viktor Frankl napisał, to jest psychiatra, który przeżył Auschwitz, że jak ma się tą świadomość tego, po co, w jakim celu, dlaczego ja coś przechodzę, przeżywam, dokąd to wszystko zmierza, to ja uniosę prawie każde jak. Czyli choćby to było naprawdę tak ciężkie jak Auschwitz, ale jeżeli ja mam ten powód, dla którego ja muszę przejść przez to Auschwitz, ja muszę przeżyć to Auschwitz, to ja przeżyję. I pamiętam, jak czytałam jego książkę W poszukiwaniu sensu, chyba tak brzmi jej tytuł. Świetna książka, w ogóle zachęcam was do odnalezienia, maleńka książeczka. On jedną z motywacji, żeby przeżyć to Auschwitz, było właśnie to, żeby napisać tą książeczkę, żeby podzielić się z ludźmi tym zrozumieniem cierpienia, które jemu zostało dane poprzez te lata w obozie koncentracyjnym. Mówił z zadziwieniem wielkim, że jak tam trafił i widział takie osoby bardzo rosłe fizycznie, jakieś silne, to on był przekonany, że to będą ci, którzy, jeżeli już ktoś ma przeżyć te straszne katusze, no to właśnie oni. Okazało się, że nie, że właśnie padali jak muchy. Natomiast ludzie, którzy gdzieś fizycznie wyglądali na bardzo niepozornych i takich, którzy nie mają szans przeżyć tak trudnych warunków życia, jakie były w obozie, właśnie oni przeżyli. I gdzieś z rozmów z tymi ludźmi on wyciągnął takie wnioski, jest pewna prawidłowość, że każdy z nich miał tą wewnętrzną motywację, dlaczego on chce przez to przejść. Jakaś moc wewnętrzna, jakaś siła jest wewnętrzna w człowieku. Że nawet jak masz słabo, jakieś takie słabe ciało i mizerne zdrowie, ale masz wielką siłę ducha, to ta siła ducha cię przeniesie. Przez ogień, przez wodę. Tak, siła ducha. Pamiętam, że on wspominał, że byli ludzie, którzy... Oczywiście dla nas się wydaje to takie największa motywacja, to jest relacja, prawda, miłość, że jest ktoś, kogo kochasz i dlatego kogoś chcesz przeżyć. Czy to będzie Bóg sam, czy to będzie twoja rodzina, czy Frankl akurat miał powód taki... On chciał podzielić się tym jako psychiatra, taki z powołania. On czuł się jakoś odpowiedzialny za ludzi, za pacjentów swoich, po prostu za ludzi, którzy mają problemy. I on naprawdę chciał przeżyć ten obóz, żeby im wyjaśnić, jak to się robi, żeby dać taki wzór i zrozumienie dla ludzi cierpiących. Taką nadzieję dużą, motywację. Ukazać im to, że się da. Tak sobie pomyślałam, jak czytam te fragmenty, że czasami się słyszy od ludzi, którzy gdzieś negują wiarę, duchowość, religię, chodzenie do kościoła, że gdzieś te klimaty takie duchowe to im się kojarzą z jakąś słabością, że wiara, religia, kościół, modlitwy, to jest dla takich słabeuszy, dla takich zniewieściałych jakichś ludzi, jakichś takich, takie gorące kluski, tacy, co nie mają co ze sobą zrobić, nie wiedzą, nie radzą sobie, to oni potrzebują modlitwy, potrzebują relacji z Panem Bogiem, bo nie dają rady sami. No przepraszam bardzo, Faustyna tymi fragmentami konfrontuje ich bardzo. To, co ona zapisała, to, przez co ona przeszła, i to nie tylko ona, ale każdy gdzieś tam zaawansowany duchowo przechodzi przez podobne ścieżki duchowe, trudności, no to przepraszam bardzo, ale wydaje się, że wiara jest tylko dla komandosów, że duchowość kształtuje komandosów, kształtuje jednostki specjalne, że życie z Panem Bogiem tylko takich ludzi daje w rezultacie. Albo wymiękasz i odpadasz z tej drogi i zaczynasz ją negować, bo uważasz, że jest za trudna. Albo idziesz dalej i należysz do jednostek specjalnych. Także to, co w oczach ludzi może się wydawać słabe, gdzieś zobaczą... Teraz mi przychodzi na myśl ten Jan Paweł II pod koniec życia, kiedy był tak słaby fizycznie, że aż nie był w stanie opanować tej śliny, która mu ciekła. Nie, to było tak mocne, te ujęcia telewizyjne, które pokazywały tak słabego fizycznie człowieka, ale już sam fakt, że on wychodził do ludzi, że on, pomimo mówić już prawie nie mógł, on wychodził do ludzi, do ostatniej chwili wychodził do ludzi i że nie bał się stanąć przed kamerą i pokazać tej słabości fizycznej. I jak tylko te oczy podniósł do kamery, tam był taki błysk, taka moc ducha, że ty wiedziałeś, że to, co go niesie, to jest właśnie potęga ducha, że to ciało, okej, okay, ono słabnie, ono obumiera, ale on ma taką potęgę ducha, że on przetrwa, przejdzie, przeżyje wszystko, najgorsze cierpienia, on był w stanie jeszcze przejść i jeszcze przenieść pół świata na swoich barkach, jak nie cały świat w ogóle. No to są herosi duchowi, ale to ten heroizm duchowy, słuchajcie, nie jest tylko dla wybranych. Pewnie w takim ekstremalnym wydaniu, w tak dużym, jak to, co przychodzi Faustyna, no to tak, to są te jednostki specjalne, które Pan Bóg ćwiczy do zadań specjalnych. To są ci gromowcy. Ale my wszyscy jesteśmy w wojsku, my jesteśmy wszyscy w jego armii, my jesteśmy wszyscy przygotowywani do walki i potem posyłani do walki. Każdy będzie miał inne zadanie. Będą i generałowie, i będą ci, którzy będą obsługiwać czołgi, i ci, którzy będą gdzieś obstawiać tyły, i będą strategzy, logicy, ci, którzy będą rany obwiązywać. Też przecież szpital polowy też jest potrzebny. Ale każdy z nas ma miejsce na tym polu bitwy. I zobaczcie, u Faustyny to też wyraźnie tutaj wychodzi, że jest też walka duchowa, jest nieprzyjaciel, jest wróg zbawienia, który próbuje ją osłabić w tym wszystkim, że Pan Bóg ją prowadzi na wyżyny świętości, nie oczyszcza ją jak złoto, ale wchodzi nieprzyjaciel, który chce, żeby ona się wycofała, prawda? Kwestionuje to wszystko, sensowność tego wszystkiego i sensowność życia z Bogiem i wysiłków podejmowania. Zobaczcie, to jest coś, co ten jego mechanizm, jego działanie, które on bardzo często stosuje wobec nas tak samo. Że jak się starasz o coś, to on ci zaczyna po prostu wyśmiewać to wszystko i podkopywać. I twoje i sensowność, tak? Bo jak stracisz wiarę w sens, no to rzeczywiście już bardzo niewiele zostaje do tego, żeby się wycofać. I zaczyna w ogóle powątpiewać w Boga, nie? Podkopywać jej relacje z Panem Bogiem. Otworzę jeszcze raz na tych stronach, żeby przejść z wami przez to, co najważniejsze było w tych fragmentach. Zobaczcie, na początku Faustyna podkreśliła to, że są te różne etapy drogi naszej z Panem Bogiem, etapy rozwoju modlitwy. I są też te takie pierwsze cukierkowe i może by się chciało tak w nich zostać, bo były takie fajne, miłe. Ale Faustyna mówi, dobra, jak przejdziesz pewien etap, to jest ten pierwszy numer 95, który dzisiaj czytaliśmy, już nie ma powrotu do tego dawnego. Ty już możesz iść tylko do przodu. Nie ma możliwości bycia w tamtym pierwszym stanie takich jakichś różowych cukierków, które sam tak naprawdę sobie jakoś wybierałeś i produkowałeś. Te pierwsze nasze etapy takiej drogi duchowej, to jest to, co sami jakby układamy scenariusz tego, prawda? Że to ma być według tego, jak ja sobie wymyśliłem. I Pan Bóg jakoś się na to zgadza, nie? To my wybieramy miejsce, czas i to, jak ma się odbywać to spotkanie. Ale później, jak on nas prowadzi dalej, to on mówi, no dobrze, ale teraz ja cię zapraszam i ja wybiorę miejsce, czas i jak przeżyjemy to doświadczenie. Pamiętacie, jak święty Piotr ma to spotkanie po zmartwychwstaniu z Panem Jezusem i Jezus mu mówi, że przyjdzie taki czas, kiedy ktoś inny cię przepasze i poprowadzi tam, gdzie nie chcesz. Czy ktoś inny przejmuje już kontrolę? To nie jesteś ty, który piszesz scenariusz na swoje życie i układasz dzień po dniu, jak to ma być, tylko już ktoś inny cię prowadzi i to niekoniecznie ci się podoba. Chociaż na pewnym etapie ty zaczynasz to rozumieć i być wdzięcznym, ale być może na pierwszym etapie tego przejęcia kontroli przez Pana Boga może ci coś zgrzytać, możesz się bardzo, bardzo nie chcieć tego i może ci się to nie podobać. Ciekawe jest to, że jak Faustyna zaczyna opisywać te trudne doświadczenia, to daje taki wstęp, to jest w 96 numerze, wstęp do tego opisu. Doświadczenie Boże w duszy umiłowanej szczególnie przez Boga. I to trzeba nam zapamiętać, to jak patrzymy na tych wybrańców Bożych, zaczynając od Jezusa Chrystusa, od Boga samego, potem Maryja, najbardziej wybrana spośród stworzeń, spośród ludzi i święci. No tak, Pan Bóg dopuszcza te przejście przez ogień, przez wodę, przez oczyszczenie, jak się złoto oczyszcza. przez to szlifowanie diamentu. To jest droga, którą przejść trzeba. Pamiętam, chyba się z wami tym jeszcze nie dzieliłam, jak kiedyś, będąc na studiach, chyba na zajęciach z psychologii, mieliśmy taką panią profesor, jakieś tematy, żeśmy poruszali takie związane z cierpieniem i jakąś duchowość tam się pojawiła też. Pamiętam, jak ona powiedziała, że ona nie chce, żeby jej syn był świętym. I ja wtedy, no to nie jest uczelnia katolicka, to jest po prostu Akademia Sztuk Pięknych, zwyczajna, publiczna szkoła. To nie była katecheza, zwyczajna rozmowa profesora z uczniami. No i okej, mówi, że nie chciałaby nigdy, żeby jej syn był świętym. Trochę mnie to zdziwiło. Zapytałam jej, dlaczego? Ja już byłam na tym etapie, chyba gdzieś wewnętrznie zdecydowana, że wstępuję do klasztoru, więc w ogóle wszystko dla Pana Boga byłam gotowa oddać i na wszystko byłam gotowa dla Niego. Przynajmniej tak wewnętrznie mi się wydawało. I nagle ta kobieta mówi coś tak odwrotnego niż moje pragnienia wszystkie są. I ona to uzasadniła, że... bo ona nie chce, żeby jej syn cierpiał. I ja wtedy nie wiedziałam, co jej odpowiedzieć, ale później, no, zazwyczaj tak w sytuacjach jest, tak, że na początku nie wiemy, co odpowiedzieć, damy sobie pół godzinki, godzinkę albo następnego dnia i mamy genialną odpowiedź. Ale mocno to noszę w sercu, jako takie doświadczenie tego, że okej, ja zrozumiałam, że przecież każdy cierpi. Nie jest tak, że tylko święci cierpią. Różnica jest taka, że święci cierpią z sensem, a całe inne cierpienie tego świata jest bez sensu. Pan Bóg cierpienia nie chce. Jeżeli On je dopuszcza, tu padały takie sformułowania. Faustyna pisze o tym, że Pan Bóg dopuszcza. Też zły duch, który zaczyna ją kusić i dolewać tej oliwy do ognia, Pan Bóg dopuszcza. To nie jest tak, że ten zły duch taki ma dostęp do nas i w ogóle tak sobie może robić, co chce. Nie, Pan Bóg dopuszcza, ale On i tak ma kontrolę nad tym wszystkim. I On dopuszcza, dlatego że On wie, że z tego może być większe dobro. On dopuszcza, On jest ryzykantem, tutaj nieraz wychodzi z tych treści, że Pan Bóg ryzykuje dużo. Faustyna pisze chyba w paru momentach coś o przepaści, że ta dusza, która jest tak, która przechodzi przez ten ogień, jest wyprowadzona na taki szczyt góry, jakby stawała nad jakąś okrutną przepaścią. I to jest kwestia, wiecie, jednego podmuchu wiatru, żeby spaść. I ona zdaje sobie z tego sprawę, że naprawdę tak na palcach, no, dosłownie stoi nad tą przepaścią i niewiele trzeba, żeby ona spadła. Ale ta łaska Boża okazuje się silniejsza, ta pomoc Boża, obecność Boża okazuje się silniejsza. No właśnie, bo Pan Bóg jest cały czas blisko. Też padały te sformułowania tutaj, te dopiski Faustyny, tudzież to, co Jezus sam jej powiedział potem. On naprawdę jest blisko w tych doświadczeniach. Ale ktoś, kto przez to przechodzi, tego nie wie. To jest cierpienie, że ty nie wiesz, że możesz się czuć bezpiecznie, bo ty myślisz, że jesteś w tym wszystkim, w tej walce zostawiony sam. I to jest najgorsze. I tu też jest ważne, żebyśmy nauczyli się kwestionować nasze uczucie, nasze czucie się samemu. Że to, jak ty się czujesz sam, to nie znaczy, że ty jesteś sam. I możesz stwierdzić i nawet dzielić się z kimś. I jak najbardziej zachęcam was do tego, żeby nie tłamsić w sobie takich trudnych przeżyć, nie tylko żeby mieć kogoś zaufanego, z kim się możesz podzielić. I szczerze powiedzieć, ja się czuję okrutnie sam. I mam nadzieję, że gdzieś będzie w was takie światło, jakaś taka otwartość umysłu, która ci podpowie to, okej, ja się tylko czuję sam, ja nie jestem sam. Przypomina mi się, wiecie, w plemionach takich, gdzieś jeszcze są takie wioski ukryte gdzieś w buszu, daleko, daleko od cywilizacji. To już pewnie niewiele takich miejsc zostało nam na naszej planecie, ale jeszcze są. I oni żyją takim swoim rytmem. I badacze tych pierwotnych takich kultur plemiennych, oni często podkreślają tą inicjację, czy to wejście, przejście z dzieciństwa w dorosłość. I często to się odbywa w ten sposób, gdzieś jest taki podobny wzór, że chłopiec w odpowiednim wieku, którym według danego plemienia on już musi wejść w dorosłość, on jest puszczany na kilka dni, nie wiem, to pewnie zależy od plemienia, do dżungli, do lasu, sam. I on musi przeżyć. I musi sobie znaleźć pożywienie, i musi sobie zbudować schronienie jakieś, i musi się sam obronić przed dzikim zwierzem. No właśnie, on myśli, że idzie tam sam. On jest przekonany, że idzie sam i wszystko robi tak, jakby był tam sam. Natomiast z nim idzie jego ojciec. I ten ojciec jest w takiej bezpiecznej odległości, żeby ten syn go nie widział, ale żeby, jeśli pojawi się zagrożenie nie do wyjścia, z którego ten syn, ten młody dzieciak, który dopiero wchodzi gdzieś w dojrzałość, nie będzie w stanie się sam obronić, ten ojciec jest na rzut beretem, jest rzut kamieniem, jest bardzo blisko. I on zainterweniuje wtedy, jak będzie trzeba. I to jest dokładnie to, co się dzieje w życiu duchowym, nie? Że jeżeli Pan Bóg dopuszcza takie rzeczy, to On cię nie spuszcza z oka. On jest z tobą na każdym kroku. I On nie dopuści, żebyś ty zginął. Od ciebie tylko zależy, czy się wycofasz, czy stchórzysz, czy po prostu spanikujesz i gdzieś stracisz z tego swojego wewnętrznego kompasu ten kierunek Pan Bóg i wyżyny i świętość, to zjednoczenie z Bogiem, którego tak naprawdę każdy z nas pragnie. Słuchajcie, to jest niebo. Niebo. My i tak do tego nieba musimy przejść przez oczyszczenia i to kwestia tego, czy to będzie teraz, czy po śmierci. My musimy naprawdę wejść w te przestrzenie, znaczy musimy. Chcemy tak naprawdę, każdy z nas tego chce. Właśnie to jest to, jeżeli ty chcesz nieba, jeżeli ty chcesz Boga, no to musisz się zgodzić na te pewne i duchowe trudności, i życiowe trudności, i te ryzykowne sytuacje, w których Pan Bóg cię będzie stawiał. No to jest po prostu etap drogi, który trzeba przejść. I czasami wydaje się, że on się dłuży niemiłosiernie. Czasami, w życiu niektórych świętych wiemy, że takie różne doświadczenie, jak u Matki Teresy, taka oschłość duchowa, posucha, ciemność duchowa, no trwają naprawdę długo. Ale znowuż, no Matka Teresa była jednym z tych generałów, nie? Z komandosów. Także może, jeżeli cię to przeraża, jeżeli to ci się wydaje zupełnie nie dla ciebie, nie na twój rozmiar buta, no to się nie bój, to znaczy, że ty masz inną misję do spełnienia. Że ty masz inne zadanie na tym polu bitwy. Także Pan Bóg cię nie będzie rzucał w coś, czego ty nie uniesiesz. To też padało te zdanie tutaj, warto sobie je gdzieś wynotować, że Pan Bóg naprawdę nie daje więcej, niż jesteś w stanie unieść. To chyba w tym zupełnie ostatnim, które doczytałam. Aha, dobrze, 106 numer. Nie da Bóg ponad to, co możemy. Potem pisze Faustyna, Bóg duszy krzywdy nie zrobi, gdyż jest samą miłością. Po prostu. Wiele z tych doświadczeń, które Faustyna przechodzi, to jest jak opis piekła. Naprawdę. Gdzieś te słowa jakoś padają tutaj delikatnie. Będą inne fragmenty w dzienniczku, gdzie dosłownie nazwie to jak, że to są cierpienia jak z piekła rodem. Tylko, że w piekło ma do siebie to ta rzeczywistość, która jest możliwością po śmierci dla tych, którzy nie chcą spędzić wieczności z Bogiem, no to jest wtedy piekło. To piekło prawdziwe to jest stanem, który się nigdy nie kończy. Natomiast to, co Faustyna przechodzi, to jednak ma swój koniec. I to też warto pamiętać, że jakikolwiek trud przeżywasz dziś, pamiętaj, że on minie. Cokolwiek jest twoim cierpieniem dziś, to minie. Ale też jak jesteś w czasie takiego doświadczenia dobrego, jakiegoś pocieszenia, to też pamiętaj, że to też minie. To jest taka mądrość, którą święty Ignacy często powtarzał, że jak jesteś w pocieszeniu, czyli w takim doświadczeniu właśnie lekkości, radości, miej też na horyzoncie, że przyjdzie strapienie. Nie po to, żeby nie ucieszyć się tym dobrym doświadczeniem, które masz teraz. Nie uciesz się tym, ale nie zanurzaj się w to tak całkowicie, że cię to tak pochłonie, że ty nie będziesz w stanie z tego wyjść. Że tak wejdziesz w ten miękki fotel, że potem jak ktoś powie wstawaj do walki, to ty powiesz, ale ja już nie jestem w stanie, bo już wszystkie mięśnie mi ochlapły. Nie. Ty wiesz, że teraz okej, teraz jest odpoczynek, teraz jest radość, teraz jest pocieszenie, ale jak tylko przyjdzie wezwanie do walki, ja wstaję z fotela i walczę. Tak samo jak jesteś w tym doświadczeniu strapienia, takiego duchowego strapienia, takiej jakiejś walki, wyzwań, cierpienia, też niech cię to nie wchłoni w taką rozpacz, w taką otchłań ciemności, że tam już nic nie ma, jest koniec, jest ciemność, jest tylko ciemność. Nie. To też się skończy. Cokolwiek to jest, to się skończy. Także to jest taka mądrość duchowa, taki balans, żeby mieć taką świadomość też takiej sinusoidy, nie? Że te doświadczenia duchowe, one się przeplatają. Jedno przechodzi w drugie i taka jest droga naszego rozwoju. I to jest dobre i to jest normalne. I dobrze, że to jest potrzebne i my w tym dojrzewamy. Po prostu. Czytając te treści też przypomniało mi się to ten obraz, którego używa C.S. Lewis w opowieściach z Narni, kiedy Boga przedstawia jako lwa. On nazywa go Aslan i w momencie, kiedy go opisuje, mówi, że on jest dziki, on jest nieobliczalny, ale on jest dobry. On jest groźny, bo jest lwem, ale on jest dobry. I też wszyscy ludzie, którzy mają jakiś taki obraz takiego cukierkowatego Pana Boga i może takie oczekiwania od życia z Panem Bogiem, że to powinno być tak słodko i tak gładko i tak przyjemnie i tak pastelowo, to jest dla nich taka konfrontacja, te treści, że Bóg jest lwem, on jest dziki, ale on jest dobry. On jest groźny, ale jest dobry. Więc on ma prawo w swojej mądrości i w tej pedagogii swojej ojcowskiej prowadzić cię wyżej, głębiej na swoich zasadach, wystawiając i wpuszczając cię w ciemny las samemu, będąc rzut kamieniem od ciebie, ale dając ci to doświadczenie przejścia przez strach tej puszczy, tego ciemnego lasu, kiedy jesteś sam, kiedy docierają do ciebie te wszystkie straszne dźwięki, nie wiesz, co to w ogóle jest. Jakiś dziki zwierz może gdzieś za rogiem się czai, ty naprawdę nie wiesz, czy ty jesteś w stanie się obronić. Zimne poty na ciebie, na czoło ci występują. Szukasz jedzenia, wycieńczony, gdzieś jakiegoś źródła, żeby znaleźć picie. I to wszystko jest takim umęczeniem i w takim lęku i napięciu całego ciała i idziesz przez to doświadczenie i wydaje ci się, że to trwa i trwa i trwa, a to jest tego kilka dni, maksimum tydzień. Nie? Dla Pana Boga jeden dzień jest jak 1000 lat i 1000 lat jest jak jeden dzień. I jeżeli on dopuszcza to szkolenie wojskowe, to gromowca, tego żołnierza sił specjalnych, to tylko dlatego, że ma dla ciebie przygotowaną specjalną misję. Chce mieć cię wysoko. Daj się prowadzić. Nie uciekaj. Nie daj się po prostu spanikować tym wszystkim emocjom, które w tobie będą szalały. I myślom lękowym. Zobaczcie, różnica między strachem i lękiem, to jest ważne pamiętać. Strach jest wobec czegoś, co jest realne, zagrożenia, które jest realne. Lęk to tworzy twoja wyobraźnia wobec czegoś, co może być, ale może nie być. Może się stać, ale może się w ogóle nie stać. Lęk zżera tyle naszej energii i sił życiowych, w ogóle bez sensu. Nie daj się. Nie daj się temu pochłonąć. Idź z ufnością przez te doświadczenia. Jezu, ufam Tobie. Ty jesteś moją tarczą. Idę z Tobą, nawet jak Ciebie nie widzę, nawet jak nie jestem świadomy Twojej obecności. Ja wiem, że Ty nie możesz mnie zostawić samego. Bo ja jestem bardzo słaby. Ja wiem, że jestem słaby, a Ty wiesz jeszcze bardziej, jak ja słaby jestem, więc Ty nie możesz mnie zostawiać samego, bo Ty jesteś miłością samą. Po prostu, słuchajcie, każdy z nas musi przygotować sobie jakiś taki swój prywatny arsenał, te takie sposoby walki, którymi będziesz się bronił przed zniechęceniem, przed rozpaczą, przed dezercją, przed paniką. Każdy z nas musi wypracować sobie swój taki własny system, to co działa u ciebie. Słowo Boże jest taką mocną też ochroną. Takie fragmenty z Pisma, które trafiają prosto do twojego serca, które są takim umocnieniem. Wypisz je sobie, zaznacz je sobie. W dzienniczku zaznaczajcie sobie te treści, które was napełniają nadzieją, siłą, wiarą. Zaznaczajcie to sobie, żeby w chwilach takich trudnych, żeby tylko otworzyć jest. Nie? I to słowo działa jak lekarstwo i tudzież jako takie narzędzie jakieś, ten sposób walki twojej, który jest skuteczny. Sakramenty są taką tajemniczą siłą Pana Boga w nas. Jak ty się podpinasz pod Niego, jakby pozwalasz Jemu działać w sobie, spożywasz Go w Komunii Świętej, żyjesz w łasce uświęcającej, czyli regularna spowiedź. Słuchajcie, naprawdę to jest to umacnianie tej łaski Bożej, łaska Boża, która umacnia nas słabych i my jesteśmy w stanie przejść przez wszystko. Jakby nie ma takiej mocy tego świata, która by nas zniszczyła. My damy radę przejść przez to wszystko. No dobrze, myślę, że przeszliśmy przez te treści mężnie i mam nadzieję, że czujecie się umocnieni. Zachęcam was i sama też tak się wewnętrznie zobowiązuję, żeby więcej się modlić za tych, którzy przechodzą teraz takie okresy potężnych walk wewnętrznych, życiowych. Módlmy się. I za siebie też na te czasy, kiedy na te doświadczenia, które przyjdą. Taka modlitwa uprzedzająca, żeby teraz już się wzmacniać na te doświadczenia, które przyjdą. To też jest takie mądrość, nie? Że ja jestem świadomy, że to przyjdzie w jakiejś formie przyjdzie, żebym ja wtedy nie okazał się tchórzem. I taka zachęta moja dla was, żebyście przeżywali dobrze te treści podcastowe, jak najwięcej z nich korzystali. Nie zapominajcie o tym, że ta treść, której słuchacie, czy na YouTubie, czy na Spotify, Apple Podcasts, że to jest taki przyczynek do tego, żebyście wy się spotkali z Bogiem. Że ten podcast spełnia swoją misję, jeżeli on was doprowadza do osobistych spotkań z Bogiem. Proszę, znajdźcie czas na to, żeby może od razu po wysłuchaniu podcastu albo w jakimś najbliższym czasie, żeby te treści potem przenieść na waszą rozmowę z Panem Bogiem. Żeby rzeczywiście z Nim te tematy przegadać. Cieszę się też ogromnie, że macie takie osoby, z którymi rozmawiacie na te tematy. Już wiem o kilku takich małżeństwach, które razem słuchają podcastów i potem rozmawiają ze sobą na ten temat. To jest takie bardzo śliczne, jak to można razem iść przez życie, przez drogę taką duchową i umacniać się nawzajem, dzielić się nawzajem. No mnie to ogromnie cieszy, więc dawajcie znać też o sobie, jeżeli macie takich przyjaciół, tudzież wasz małżonek, nie wiem, kolega, koleżanka, ktokolwiek z kim dzielicie się tymi treściami, dajcie znać w komentarzach. To mnie zawsze bardzo podnosi, że słuchacie tych treści razem, rozmawiacie o nich razem. Jeżeli nie macie dzienniczka, chcielibyście go dostać od nas, wśród osób, które zostawią komentarze, że nie mają dzienniczka i uzasadnią, dlaczego chcieliby go dostać od nas. I zostawicie te komentarze w pierwszych 3 dniach po ukazaniu się tego odcinka na YouTubie. Wybierzemy takich 3 szczęśliwców. Potem pod waszym komentarzem piszemy nasz komentarz, prosząc o jakiś kontakt z nami. Dziękujemy wszystkim wam, którzy nas wspieracie modlitwą, finansowo, wszystkim naszym patronom. Jesteście kochani, dzięki wam naprawdę możemy iść do przodu, rozwijać się. Niech te treści w nas pracują, niech zrodzą dobre owoce i umacniają siebie nawzajem. Rozejrzyjcie się, czy wokół was nie ma kogoś, kto słabnie na duchu. Jeżeli Pan Bóg was teraz umacnia, jesteście w tym doświadczeniu pocieszenia, wypatrujcie tych, którzy chodzą strapieni. Wy jesteście dani im po to, żeby ich umocnić. I być może też podrzucić im te treści dzienniczkowe, podcastowe. Dzielcie się tym dobrem. Niech dobro idzie w świat. Święta siostro Faustyno, módl się za nami bardzo. Herosie duchowy, ty komandosie duchowy, módl się za nas bardzo. I naucz nas powtarzać całym życiem: Jezu, ufam Tobie. Pozdrawiam, kochani, z Bogiem.